Dlaczego brakuje mi czasu? Nigdy nie marzyłeś, żeby doba miała przynajmniej 30 godzin? Tyle rzeczy można byłoby załatwić. Jest tyle nieprzeczytanych książek, jest tylu nieodwiedzonych przyjaciół, jest tyle niezałatwionych spraw, jest tyle ciekawych artykułów wartych przeczytania. Desperacko potrzebujemy więcej czasu. Ale czy myślisz, że naprawdę, gdybyś dysponował 30-godzinną dobą, dużo by to zmieniło w twoim życiu? Czy nie byłoby tak, że po krótkim czasie znowu brakowałoby mi czasu? I znowu byłbym w takim gorsecie braku czasu? Praca matki nigdy się nie kończy. Niektórzy studenci nigdy nie kończą swoich studiów, to znaczy nauki swoje nie kończą, ale praca porządnego studenta wymaga dużo wysiłku. Praca rolnika się nie kończy. Młodzi ludzie pobierają się, pojawiają się dzieci. Czego im zaczyna brakować? Czasu, prawda? Dostajesz dobrą pracę, rozwijasz się w tej pracy, jesteś coraz lepszy i co się dzieje? Dostajesz coraz większe, ambitniejsze zadanie. Jaki jest efekt? Brakuje ci czasu. I praca, która być może sprawiała ci przyjemność, przestaje taką być. Nie ma już przyjemności, nie ma radości, gdy jesteś tak załadowany. Gdy uda nam się na chwilę wydostać z takiego pędu życia i stanąć trochę obok, tak na chwilę się wylogować, zatrzymać, to zaczynam dostrzegać, że problemem jest coś więcej niż tylko czas, którym dysponuję. Że na to moje zabieganie nie wpływa tylko długość czasu, którym dysponuję. Tak naprawdę zależy to od priorytetów. Ciężka, nawet bardzo ciężka praca nie wpływa na mnie też frustrująco. Mogę pracować na najwyższych obrotach przez długi okres czasu, ale gdy wiem, że to, co robię, jest ważne, to nie ma we mnie takiego uczucia wyczerpania. Wiem, że dobrze spożytkowałem swój czas. Ale to, co gryzie, to to, że być może, chociaż tak dużo pracowałem, tak cały się czemuś oddałem, ale powstaje we mnie pytanie. Ale gryzie najbardziej ta wątpliwość, że być może zawiodłem w tym, żeby robić to, co naprawdę jest ważne. I to najbardziej dotyka. Żądania, oczekiwania, wymagania innych ludzi często wpychają nas na taką rafę frustracji, prawda? Jesteśmy tak zaganiani i tu jeszcze czegoś ode mnie chcą. I często musimy wyznać, że robię rzeczy, których nie powinienem robić, a nie robię rzeczy, które musiałem zrobić, które powinienem był zrobić. Że mój czas często jest pochłaniany przez rzeczy, których wcale nie musiałem zrobić. A nie zrobiłem w tym czasie tego, co naprawdę powinienem był zrobić. Pewien doświadczony przedsiębiorca powiedział takie zdanie: największym niebezpieczeństwem jest pozwolenie, aby rzeczy pilne wypchały rzeczy ważne z twojego życia. Największym niebezpieczeństwem jest to, gdy rzeczy pilne wymagają rzeczy ważne z naszego życia. My żyjemy w ciągłym napięciu pomiędzy tym, co pilne, a tym, co ważne. Jesteśmy bez przerwy pomiędzy tymi dwoma. I sednem problemu jest, co jest istotą problemu, że ważne rzeczy rzadko muszą być zrobione tutaj, teraz, dzisiaj, natychmiast. Można ważne rzeczy odłożyć. A co charakteryzuje rzeczy pilne? Muszę zrobić je teraz, natychmiast, od razu. Takie rzeczy potrzebujemy czasu na modlitwę, na studium Biblii, na odwiedzenie przyjaciół, nawiązaniu relacji z ludźmi, którzy nie znają Jezusa, ale te rzeczy mogą poczekać. To są ważne rzeczy, ale nie są one w kategorii rzeczy pilnych. Ale pilne rzeczy żądają natychmiastowego działania, natychmiastowej reakcji, natychmiastowego mojego zaangażowania się, wejścia w te rzeczy. I to jest niekończąca się presja każdej godziny, każdego dnia, każdego tygodnia ze strony rzeczy pilnych. Wiecie, nawet nasz rodzinny dom przestał być oazą spokoju. Przez taki wynalazek, który znajduje się w kieszeni albo na ławce prawie przed każdym z nas. To jest telefon. Ktoś powiedział, największe osiągnięcie XX wieku przenośna budka telefoniczna, z której nie wychodzimy. I przychodzi żądanie poprzez ten telefon. Wrzucane są nam kolejne rzeczy pilne. I wydaje się, że to, co się dzieje w tym momencie, to jest bezwarunkowe żądanie. Ja muszę natychmiast być w to zaangażowany. I one wysysają te rzeczy, naszą energię i nasze siły, nasz czas. Z perspektywy czasu widzimy często, że to, czym się zajęliśmy, wcale nie były ważne, ale one okradły nas z naszego czasu i z naszej energii. I gdy jesteśmy uczciwi, to dochodzimy często do wniosku, że zaczęliśmy być niewolnikami tego, co pilne. Staliśmy się niewolnikami tego, co pilne. Czy mogę uciec? Czy jest wyjście z tej sytuacji? Czy jest droga wyjścia z tego rodzaju życia? Odpowiedź znajdujemy w życiu naszego Pana. Ostatnia noc, noc, która poprzedzała Jego ukrzyżowanie, powiedział coś niezwykłego w modlitwie do Ojca. Cytuję. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Jak Jezus mógł powiedzieć, dokonałem? 3-letnia służba to za krótki okres dla tego, co on robił. Tak, kobieta lekkich obyczajów, którą spotykamy w domu Szymona, faryzeusza, ona odebrała przebaczenie, miała zmienione życie, ale setki innych ciągle były na ulicach, ani nie miały zmienionego życia, ani nie miały przebaczenia. Na jedną rękę przez niego uzdrowioną przypadały tysiące, setki tysięcy nieuzdrowionych rąk. Na jeden uzdrowiony mięśnie przypadało tysiące nieuzdrowionych mięśni. Jak mógł powiedzieć, dokonałem dzieła, które mi powierzyłeś. Jednak w czasie ostatniej nocy, gdy nie zostało zrobionych wiele dobrych rzeczy, które mogłyby być zrobione, gdy nie zostało uzdrowionych wielu ludzi, którzy potrzebowali uzdrowienia, tysiące takich ludzi było, Jezus ciągle miał pokój i mógł powiedzieć, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. I miał pokój. On wiedział, że zrobił to, czego oczekiwał od niego Ojciec. Ewangelia pokazuje nam, jak ciężko Jezus pracował. Często ewangelista Marek, gdy opisuje życie Jezusa, to używa takiego zwrotu zaraz, zaraz. Pokazuje życie Jezusa jako bardzo mocno wypełnione różnymi zajęciami, spotkaniami. I przy opisie bardzo zajętego dnia, gdy ten dzień minął, bardzo zajęty dzień, pisze coś takiego, Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, a gdy nastał wieczór i zaszło słońce, to o czym myślimy? O odpoczynku. A gdy nastał wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli, opętanych przez demony, i całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby, wypędził wiele demonów. Innego dnia, po dniu, w tym dniu ciągle nauczał, był tak zmęczony, że spał w czasie sztormu na łodzi. To jest skutek skrajnego zmęczenia. Jezus bardzo ciężko pracował. A pomimo tego, nigdzie nie znajdziesz w Ewangelii opisu tego, jak się spieszył. Że gdzieś biegł, że gdzieś nie zdążył, że gdzieś się spóźnił. Nie było tam śladów pośpiechu. Jezus miał czas. Czasami przechodził 90 kilometrów na piechotę, a żeby dojść do jednego człowieka, który siedział na drzewie, nazywał się Zacheusz. Miał czas 90 kilometrów przejść na piechotę, żeby się spotkać z tym jednym człowiekiem. Miał czas, żeby usiąść z Samarytanką u studni. To zabrało godziny. Miał na to czas. Czyli życie Jezusa pokazuje wspaniały balans, poczucie, wyczucie czasu. Kiedy jego bracia chcieli, żeby poszedł do Judei, on powiedział: czas mój jeszcze nie nadszedł. Was tak, ale mój nie. Jezus nie rujnował swojego życia i swoich planów przez pośpiech. On nie żył w ten sposób. Co było tajemnicą życia, pracy Jezusa? Myślę, że tą tajemnicę możemy odkryć, gdy sięgamy między innymi do Ewangelii Marka i to, co w niej pisze o Jezusie. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł, udał się na puste miejsce i tam się modlił. Tutaj znajdujesz tajemnicę służby Jezusa. Czekał w milczeniu na instrukcję od Ojca. I na moc, by mógł wykonać to, czego oczekiwał od Niego Ojciec. My czasami myślimy, że Pan Jezus to miał taki boski grafik, taki scenariusz na kilka lat do przodu swojego życia i o wszystkich wydarzeniach wiedział do przodu z precyzyjną, zegarmistrzowską dokładnością. Myślę, że tak nie było. On odkrywał wolę Ojca dzień po dniu przez modlitwę. To dlatego tak często czytamy o Nim i spotykamy Go w takich sytuacjach, gdy się modlił. I dzięki temu mógł odsunąć w swoim życiu to, co pilne, ażeby się zajmować tym, co ważne. Dlatego potrafił to zrobić. I śmierć Łazarza doskonale ilustruje tę prawdę, którą się dzielę. Czy mogło być coś pilniejszego niż pilne poselstwo ze strony Marii i Marty? Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Czy może być coś bardziej pilnego, żeby wkroczyć w akcję i zatrzymać go przed tym, żeby nie umarł? Jan zanotował odpowiedź Jezusa i one szokują, te słowa, gdy tak naprawdę się w nie wczyta. A Jezus miłował Martę i jej siostrę Łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Dziwne. Co było pilną potrzebą? Jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby jego przyjaciel Łazarz nie umarł. To było pilne? Było to pilne. Niedopuszczenie do śmierci kochanego człowieka. Ale ważną rzeczą z Bożego punktu widzenia było wskrzeszenie Łazarza z martwych. Widzimy to napięcie pomiędzy tym, co pilne, a ważne? Tak więc pozwolił Łazarzowi umrzeć, a później użył tego, co dokonał z jego życiem, jako potwierdzenie kolejnego zdania. Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. My możemy pytać, dlaczego służba naszego Pana była tak krótka, dlaczego nie trwała następne 5, 10, 30 lat, dlaczego tylko około 3 lat. Dlaczego tak wielu chorych nie otrzymało uzdrowienia? Pozostało wielu z tych chorych w swojej beznadziei. Pismo nie daje odpowiedzi na te pytania. One gdzieś są ukryte w tajemnicy Bożych planów. Tego nie wiemy w tym momencie. Ale wiemy jedną rzecz. To modlitewne oczekiwanie Jezusa na instrukcję od Ojca uwolniło Go od tyranii rzeczy pilnych. To dawało kierunek jego życiu, jego działaniu. Dostarczało pokoju. I uzdalniało go do czynienia tego, co chciał Ojciec w danym momencie. To dlatego ostatniej nocy mógł powiedzieć to zdanie, które już słyszeliśmy. Dokonałem dzieła, które zleciłeś, abym je wykonał. Znamy ten tekst z listu do Efezjan, Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. Ale zadam pytanie, ale po co? 10 werset daje odpowiedź. Jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg. A jak nie spędzam czasu z Nim, to skąd wiem, jakie uczynki dla mnie przeznaczył? My się tak zawieszamy na tym pierwszym fragmencie zacytowanym, o tym, że jesteśmy zbawieni, zbawieni z łaską, z łaski, z wiary. To wiemy, ale to wszystko, jesteśmy zbawieni do czegoś. Do robienia dobrych rzeczy, które przeznaczył dla nas, dla każdego z nas Bóg. Jeżeli nie mam z Nim takiej relacji, o jakiej czytaliśmy w życiu Jezusa, to skąd wiem, jakie te czyny są w konkretnym dniu, w konkretnym roku, w konkretnym miesiącu, które dla mnie zaplanował? Przecież dobro zna tylko Bóg. Jeżeli nie mam z Nim takiej bliskiej relacji, przyjaźni, to nie znam dobra. Nie znam tych dobrych rzeczy, do których mnie przeznaczył. No skąd mam to wiedzieć? I w ten czas wpadam w bieganinę robienia tego, co ważne z mojej strony i z mojej perspektywy. Niekoniecznie z Niego, z Jego perspektywy. Tak, to było prawdą w życiu Jezusa, że robił rzeczy ważne. Ale jak ja mogę doświadczyć tego w swoim własnym życiu? Co zrobić, abym mógł wreszcie wyrwać się z kołowrotu rzeczy pilnych, które okradają mnie z możliwości robienia tego, co ważne? Takie prowokujące zdanie. Zależność czyni cię wolnym. Nam to się gryzie, nie? Zależność czyni cię wolnym. Pod koniec takiej żywej dyskusji z faryzeuszami Jezus powiedział takie zdanie do tych, którzy w Niego uwierzyli. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I większość z nas, tak jak tu jesteśmy, doznało uwolnienia od kary za grzech. Ale czy pozwoliliśmy się uwolnić od tyranii rzeczy pilnych? Czy jak patrzę na swoje życie, mogę powiedzieć, że żyję jak wolny człowiek, który nie jest terroryzowany robieniem tego, co pilne? Jezus podkreśla, w jaki sposób to może się stać. Jeśli wytrwacie w Słowie Moim, to droga do wolności. Poprzez modlitewną medytację nad Bożym Słowem Bóg zacznie pokazywać mi swoją perspektywę na moje życie i na to, co się ma dziać w danym dniu. Ale to się nie stanie, gdy nie będę miał na to czasu. On musi dostroić mnie do tej swojej częstotliwości, żebym zaczął słuchać i słyszeć ten Jego przekaz. Ten Boży człowiek powiedział, najgorszym grzechem jest brak modlitwy. Dla nas, my tu mamy inną gradację, inną kolejność. My zwykle myślimy o morderstwie, nieczystości seksualnej, o złodziejstwie. To są dla nas najgorsze rzeczy. Ale korzeniem wszelkiego grzechu jest moja i twoja samowystarczalność. Jest moja i twoja niezależność. To jest korzeń każdego grzechu. I gdy zawodzę w tym, żebym czekał na Niego poprzez bycie nad księgą i w modlitwie przed Nim, gdy nie oczekuję i nie mam tego czasu dla Niego, to mówię to moimi czynami, chociaż nie wyrażam to swoimi ustami, że Go za bardzo nie potrzebuję i sam sobie poradzę. Ten mój czyn braku czasu, pochylenia się nad księgą i nad modlitwą jest przekazem takim niewerbalnym w stronę Boga, że poradzę sobie sam. że go naprawdę nie potrzebuje. Jak wiele z tego, co robimy, nawet w służbie, charakteryzuje się tym, że robię to sam. Że robię to sam. I przeciwieństwem takiej niezależności jest modlitwa, w którym rozpoznaję moją potrzebę Bożych wskazań, Bożego wsparcia, Bożej pomocy, Bożego GPS-u. Jezus żył swoje wiódł swoje ziemskie życie w zupełnej, całkowitej zależności od Ojca. I oczekuję, że ja i ty również tak będziemy żyli. Wbrew naszym obawom, taka zależność nie niszczy naszej osobowości. Człowiek nigdy tak naprawdę nie jest sobą, jak w tym momencie, gdy w jego życiu dzieją się rzeczy, które chce jego stworzyciel, by się w tym życiu działy. Nigdy nie żyjesz tak pięknie. Nigdy tak pięknie nie żyję. Jak w tych chwilach, gdy w moim życiu dzieje się dokładnie to, czego on oczekuje. Co planuje w danym momencie chwili dla mnie. Nie mogę prowadzić efektywnej, skutecznej służby dla Boga bez tego modlitewnego oczekiwania na Boga, bez tego czekania przed Jego Słowem na Niego. To jest niemożliwe. Tak jak przerwa w meczu piłkarskim jest potrzebna na złapanie takiego oddechu, znalezienie nowej strategii, tak samo w moim i twoim życiu, jeżeli naprawdę ma mieć wieczną wartość to, co ja i ty robisz, muszą być takie momenty, gdy będę czekał na instrukcję od Boga. I w tych chwilach On odsłania mi prawdę o mnie, o sytuacji, w której jestem i o rzeczach, które chcę, żebym się w nie zaangażował. Gdy tego nie mam, to po prostu ganiam jak szaleniec. Jest pełno nerwowości w moim życiu, nie, tak jakbym sam siebie poganiał i jeszcze ścigam tych, którzy są obok mnie. Potrzeba sama w sobie nie jest dla mnie powołaniem. Potrzeba sama w sobie nie jest dla mnie powołaniem. Powołanie przychodzi od Boga, który zna moje ograniczenia i moje zdolności. A nie potrzeba przynosi powołanie. Ono pochodzi od Boga, który zna mnie, moje zdolności, moje słabości, ograniczenia. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją, bo on wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. I da ci tyle, ile potrafisz unieść. I wiecie, to nie jest tak, że Pan Bóg nas tak dociąża, że nasze ciała, nasza psychika nie wytrzymuje, że mamy, nie wiem, stany depresyjne, że mamy, nie wiem, załamanie nerwowe, że mamy chorobę wrzodową, że mamy jakiś, nie wiem, wylew, zawał serca. To nie dlatego, że Pan Bóg nas tak doładowuje i dociąża. To nie dlatego. Ale to powstaje z powodu wewnętrznej presji okoliczności, w jakie my sami wchodzimy, robiąc to, czego On nie chce, żebyśmy robili. Współcześni menadżerowie rozpoznali ważność znalezienia czasu na ocenę, na oszacowanie, na planowanie. Prezydent koncernu DuPont powiedział, jedna minuta poświęcona na planowanie oszczędza od 3 do 4 minut na wykonanie. Gdy planuję, gdy przemyślę to, co mam zrobić, oszczędzę 4 minuty swojego życia na wykonanie, jakie będę musiał spędzić. I wielu sprzedawców dokonało rewolucji, jeśli chodzi o ich interes, pomnożyło dochody poprzez zastosowanie tej prostej zasady, że na przykład w piątek wieczorem czy po południu siadają w swojej pracy i planują to, co się będzie działo w następnym tygodniu. Jeśli jesteś kierownikiem i nie planujesz za bardzo zajęć dla siebie ani dla innych ludzi, to jesteś w niebezpiecznej sytuacji, bo twój szef może poszukać jakiegoś innego, który będzie potrafił planować. Jeżeli jako chrześcijanin jestem zbyt zajęty, aby się zatrzymać, aby dokonać takiej duchowej inwentaryzacji i otrzymać swoje zadanie, swój przydział od Boga, to staję się niewolnikiem tego, co pilne. Mogę pracować dzień i noc, aby jak najwięcej osiągnąć w tym, co wydaje mi ważne dla mnie i dla innych, ale w tym samym czasie nie wykonam tego, co Bóg chciał, żebym zrobił i co by naprawdę miało wartość w Jego Królestwie. Kiedyś wyczytałem takie prowokacyjne zdanie, że wszystko, co nie jest wieczne nieaktualne. Jeżeli nie zajmuję się tym, co chce dla mnie Bóg, to zajmuję się rzeczami nieaktualnymi. I najczęściej rzeczy pilne są z kategorii rzeczy nieaktualnych. Tam bardzo mało wieczności. Cichy czas medytacji i modlitwy na początku dnia, jak znajdziesz taki czas, zobaczysz, jak wiele rzeczy ustawia w tym dniu. Powierzysz ponownie siebie Jego woli i dostroi cię do tego, do tej melodii, którą chcę, żebyś zagrał w danym dniu. I w tym czasie, w którym zwalniasz, w którym nie pędzisz, czasie, który jest pozbawiony pośpiechu, mogę wypunktować sobie zadania, które mam zrobić. On zacznie do mnie mówić, zacznie mi to pokazywać. Będę brał pod uwagę to, co już, do czego się zobowiązałem, do czego się nie mogę zobowiązać w przyszłości. Mówi się, że dobry generał przygotowuje szkic, plan bitwy, zanim ona się zacznie. On nie czeka do pierwszego wystrzału i w tym momencie nie wpada w taką nerwówkę, żeby myśleć nad strategią. To wszystko jest przemyślane. Oczywiście na bieżąco ta sytuacja się na wojnie zmienia w czasie bitwy i on adoptuje to, co się dzieje do wymagań, ale ma już przygotowany plan. Tak więc przygotuj do wcielenia w życie plan wcześniej, gdy jesteś z Bogiem, zanim rozpocznie się kolejny dzień walki z czasem w danym dniu. Ale bądź gotowy i na tyle elastyczny, żeby pewne rzeczy korygować, bo nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć. Są takie proste rzeczy. Na przykład gdzieś tam siedzę w biurze i czasami ludzie tak przychodzą sobie pogadać, nie? No ale zabierają w tym momencie czas, nie? Często to w ten sposób jeszcze tam się wcześniej nie namówiliśmy. Ktoś po prostu wpadnie i chce sobie tak pogadać. No i tak, no on na przykład ma półtorej godziny na pogadanie. Ja nie mam tej półtorej godziny na pogadanie. To wiecie, czego się nauczyłem? Że jak taka jest niespodziewana wizyta, to ja stoję. Nie zapraszam, żeby ktoś usiadł. Jak obaj stoimy, to za długo rozmowa nie trwa, nie? Mówimy o tym, co niezbędne. Odkryjesz, że rzeczą konieczną jest odeprzeć pokusę natychmiastowego zobowiązania się do czegoś. Na przykład wisi kalendarz, tam masz pewne rzeczy już porezerwowane. Nie wiem, jak wygląda twój kalendarz, ale może 2, 3, 4 miesiące do przodu. I pojawia się telefon i już ktoś cię stawia przed decyzją podjęcia kolejnej decyzji, która jakby zaangażuje twój czas. I ten głos w trakcie tego telefonu jest tak przekonywujący, że zrobić wszystko ze swojej strony, żeby tylko powiedzieć tak, tak? Nawet gdy mam wolny czas, dobrą rzeczą jest powiedzenie daj mi z 2-3 dni i oddzwonię, albo zadzwoń za 2-3 dni, ja pomyślę nad tym. I nagle, gdy ten głos w telefonie już przestał brzmieć, po jakimś czasie odkrywa, że to zobowiązanie wcale nie jest takie ważne i nie musisz w to wejść. Ale w tym pierwszym odruchu byś to zrobił. Oprócz twojego codziennego cichego czasu, myślę, że warto mieć taki czas raz w tygodniu, w której tak trochę się zamyślę, dokonam takiej inwentaryzacji tego, co się działo. Ja odkrywam, że jak na przykład dany piątek zaplanuję sobie to, co się będzie działo w następny tydzień, to moja wydajność jest wielokrotnie się zwiększa. A wiecie, co najbardziej stresuje, co najbardziej wypala? Że są rzeczy, którymi już powinienem dawno się zająć, a nimi się nie zająłem. To wprowadza na rafę największej frustracji. One są ważne, ale rzeczy pilne sprawiły, że je odsunąłem. Często będziemy zawodzili w tej sferze, ale potrzebujemy tego, takiego planowania. I sarkazmem tej sytuacji jest to, że im bardziej jesteś zajęty, tym bardziej potrzebujesz takiego czasu na zaplanowanie, ale coraz bardziej ci go brakuje. I wyglądasz jak człowiek, który zgubił drogę, nie wie, czy ta droga, którą jedzie, jest dobra, ale w napięciu tej sytuacji dociska pedał przyspieszenia i jedzie coraz prędzej. I tak wyglądamy. Podwajamy prędkość, z którą jedziemy. W niewłaściwym kierunku. Bo wydaje nam się, że jak przyspieszymy, to będzie lepiej. I taka pośpieszna służba dla Boga może się stać ucieczką od Niego. I gdy w modlitwie zacznę dokonywać takiej inwentaryzacji i gdy planuję swój dzień i gdy jestem przed Panem Bogiem, przed Jego Słowem, to daje mi nową perspektywę. I bądź wytrwały w tym wysiłku. Ta największa, ciągle trwająca bitwa w życiu chrześcijanina to jest bitwa o to, żebym każdego dnia miał tam czas sam na sam z Nim. To jest największe wyzwanie w moim i Twoim życiu jako chrześcijanina. To jest największe zadanie. To jest najważniejsze zadanie. Żebym miał ten czas z Nim i żebym dokonał tej inwentaryzacji. I z tego powodu, że ten czas dla Boga na otrzymywanie tych Jego instrukcji, tych Jego rozkazów jest tak ważny, diabeł zrobi wszystko, żeby okraść ciebie i mnie z tego czasu. I to robi. Ja wiem, że tylko w ten sposób, gdy ten czas jest zachowany, jestem w stanie uniknąć terroru rzeczy pilnych. To dzięki temu zwyciężył Jezus. On nie dokończył wszystkich pilnych zadań w Palestynie, w Jerozolimie, w Ziemi Świętej. On nie zrobił wszystkiego, co może być może sam chciałby zrobić, ale dokonał wszystkiego. Wszystkiego, czego chciał Ojciec. Dlatego się nie spieszył. Dlatego nie ganiał. Dlatego się nie spóźniał. Jedyna alternatywa dla frustracji jest pewność wypływająca z tego, że w tym momencie, w danym dniu zajmuję się tym, czego chce dla mnie Bóg. I nic nie jest w stanie zastąpić tej świadomości, że w tym dniu, w tej godzinie, w tej sytuacji jestem w miejscu i wykonuję robotę, którą chcę, żebym Bóg zrobił. Nie ma większej radości, nie ma większego spełnienia niż w takich chwilach. I wiesz, i tylko w takich chwilach i w takim miejscu ze spokojem mogę myśleć o tych wszystkich wielu rzeczach, które powinny być zrobione, a nie są zrobione. Bo wiem, że zrobiłem to, czego chce Ojciec. Jezus obiecał uwolnienie od grzechu, obiecał swoją moc w tym, co chce, byśmy dla Niego, z Nim robili. Droga jest jasna. Mam być w Jego słowach, mam być w Jego obecności. A On uwolni mnie od tyranii rzeczy pilnych. I uwolni mnie do robienia tego, co ważne. Dlaczego brakuje mi czasu? Po tych 30 paru minutach powinieneś znać odpowiedź na to pytanie. Sama znajomość niczego nie zmieni. Potrzebne są decyzje. Dobre decyzje. Amen.